Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa w sobotnie popołudnie. Jesteśmy obecnie w sytuacji dość wyjątkowej. Po wielu latach życia w poczuciu stabilności i bezpieczeństwa Europa i świat doświadcza niepokoju z powodu pandemii. Ta sytuacja psychologicznie jest skomplikowana, powoduje, że wiele zapewne zmieni się w funkcjonowaniu społeczeństw i państw. O tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Moim gościem w studio jest pan profesor Wiesław Ratajczak, literaturoznawca, historyk kultury, ale także wnikliwy komentator naszej rzeczywistości.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
Panie Profesorze, co zmieni się w Europie w wyniku epidemii? Co się zmieni w mentalności Europejczyków? Czy w ogóle można snuć jakieś takie przypuszczenia? To zawsze mówienie o przyszłości jest obarczone dużym ryzykiem.
Myślę, że trzeba się nad tym zastanawiać, co się zmieni, bo na pewno zmieni się wiele. To jest bez wątpienia czas próby, przy czym ta dramatyczna próba związana z chorobą, ona nakłada się także na szereg innych procesów. Już mieliśmy okazję rozmawiać wielokrotnie o tym, jak poważne procesy zachodzą w Europie, w świecie, i powiedzieć można, że nasze życie się gwałtownie zmieniło pod wpływem choroby, ale świat się nie zatrzymał. Procesy polityczne, gospodarcze, ideologiczne, one nadal trwają. Jaka będzie ich dynamika? Czy będzie to też czas dla tych, którzy swoje interesy realizują, by wykorzystać zamęt związany z epidemią, te zmienione warunki? Trzeba tutaj postawić znak zapytania i się gruntownie temu przyglądać. To sami widzimy chociażby sytuację na południu Europy, na granicy turecko-greckiej, gdzie te od wielu stuleci trwające napięcia powracają z jakąś niezwykłą siłą i zdają się nie najlepszą przyszłość zapowiadać. A co się zmieni? No, miejmy nadzieję, że zmieni się takie poczucie odpowiedzialności, czy wzrośnie poziom poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, za to, co jest taką, powiedzieć można, powagą życia wspólnego, co pewnie podlegało erozji w poprzednich latach, takiego pozornego bezpieczeństwa. Wydawało się, że po wielkiej zmianie historycznej końca lat 80., początku lat 90.
Tak zwany koniec historii.
Tak, że będziemy żyli w jakimś czasie niekończącego się karnawału, a tymczasem przychodzi zmiana.
Epidemia, mimo wielkiego skoku technologicznego i naukowego, pokazuje jednak pewną bezbronność człowieka wobec przyrody.
Tak, oczywiście wiemy o przyrodzie ogromnie dużo. Także zapewne reakcje dzisiaj na tę epidemię są znacznie spokojniejsze i dojrzalsze, niż by to się działo kilkadziesiąt, nie mówię kilkaset lat temu, kiedy tajemnice związane z tego typu procesami były przed ludzkością zasłonięte. Ale zawsze, tak, im więcej wiemy, tym, powiedzieć można, rzeczywistość potrafi przygotować taką sytuację, która będzie zaskoczeniem. To jest oczywiście też taki czas pokory. Mhm. No, wydawałoby się, że...
No tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, tak? Nawet najtęższe umysły nie są w stanie zaprogramować przyszłości, tak? Ona zawsze nas będzie zaskakiwała.
Tak, zobaczmy jeszcze parę miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji geopolitycznej, o gospodarce, o Unii Europejskiej, Chinach, Stanach Zjednoczonych, o zmianach, jakie zachodzą w globalnym świecie, o walce o wielkie szlaki komunikacyjne, o przepływy towarów i ludzi i tak dalej. No dzisiaj wszystkie te analizy, wszystkie te rokowania okazują się jednak mało poważne wobec sytuacji, którą nam zgotowała epidemia.
Patrzę na to, co dzieje się właśnie w Europie, na działania rządów, że odzyskuje swoją jakby rangę państwo narodowe i w ogóle państwo, jako racjonalna struktura zarządzania w takich sytuacjach.
No, bez wątpienia. Przyznaję, że zawsze byłem o tym przekonany, że państwo jest wielką wartością. To oczywiście z polskiej perspektywy szczególnie wyraziście zawsze widać, bo byliśmy przecież jako naród państwowy państwa pozbawieni bardzo długo, a powiedzmy do przełomu lat 80. i 90. polska państwowość była, jak wiadomo, nie w pełni suwerenna, mówiąc ogólnie. Państwo wobec tego typu procesów pozostaje jedyną skuteczną strukturą. Zresztą widzimy to dzisiaj, prawda? Znaczy zarządzanie globalne tego typu procesami jest niemożliwe. Nie można sobie w tym momencie wyobrazić grona specjalistów, którzy wskazują, ile szpitali ma być na przykład w Wielkopolsce czy w Bawarii otwartych na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem.
Znaczy czytałem taki dramatyczny list włoskiego lekarza bodajże, który właśnie mówi, no Unio, gdzie jesteś, nie? Że kwestia nawet pomocy takiej w sprawach rękawiczek, czy takich technicznych rzeczy jakby nie ma miejsca w sytuacji, kiedy na przykład Włosi tego bardzo potrzebowali.
Oczywiście. Niestety te procesy, których byliśmy świadkami w ostatnich dziesiątkach lat, a które wydawały się przyspieszać właśnie jeszcze rok, dwa lata temu, były procesami zmierzającymi do osłabienia państw narodowych. I być może pewne opóźnienia, pewien brak zdecydowania w działaniach państw zachodnioeuropejskich z tym się właśnie wiąże. Z przekonaniem o tym, że omnipotencję państw należy ograniczać, że właściwie jest gdzieś jakaś potężna, mądrzejsza struktura europejska, a potem może małe podmioty regionalne. Okazuje się, że jednak nie. Te małe podmioty regionalne oczywiście nie są w stanie sobie z tego typu zagrożeniami poradzić, a ta struktura ogólnoeuropejska, jak widać, również w tym przypadku zadziałać nie może. I warto zauważyć, że na takie zdecydowanie liczyć mogą obywatele państw tak zwanej młodszej Europy. To, co dzieje się na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, jest często przez komentatorów z Francji czy z Niemiec pokazywane jako swego rodzaju zobowiązujący wzór. Właśnie szybkie decyzje, przekonanie, że państwo musi reagować natychmiast. Oczywiście my też w jakimś sensie korzystamy z tych trudnych, smutnych doświadczeń państw, które wcześniej spotkały się z tym problemem epidemicznym. Koronawirusa.
Czy tak zastanawiam się, na ile na przykład ta tradycja słabej władzy centralnej, co to nie znaczy oczywiście, że akurat jestem jakimś głosza po teorze władzy centralnej, właśnie ta słaba tradycja centralizacji władzy we Włoszech, no właśnie tutaj przeszkadzała w szybkim podjęciu działań. No bo pamiętajmy, Włochy, tradycja miast państw, zawsze silne poczucie regionalizmu, tak?
Myślę, że te historyczne uwarunkowania,
one zawsze są ryzykowne, ale w takich sytuacjach. Jak się zdaje sprawę z ryzyka co mówię. Nie? Tak, to proszę mnie zweryfikować to, co powiedziałem, panie profesorze.
To znaczy, ja myślę, że właśnie należy szczególnie się tym historycznym uwarunkowaniom przyglądać w takich sytuacjach, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Bo powiedzieć można, że to, co najbardziej utrwalone, najbardziej tradycyjne, wtedy właśnie wychodzi na jaw, czy ujawnia swoje skutki. Myślę, że ten zasięg, bo nie jestem oczywiście specjalistą w tej dziedzinie, ale kiedy patrzę na szybkość rozpowszechniania się wirusa w północnych Włoszech, to właściwie on jest związany z tym, co stanowiło cechę tej krainy zawsze, a dzisiaj także było, do niedawna było także jej wielką zaletą, czyli ten swobodny przepływ ludzi, towarów, idei między właśnie republikami miejskimi. Wspaniała komunikacja kolejowa w północnych Włoszech. Tysiące ludzi, którzy przemieszczają się między wielkimi ośrodkami, takimi jak Mediolan, Wenecja, Bolonia, ale też mniejszymi miastami Mantua, Ferrara i tak dalej, i tak dalej. I to zawsze stanowiło o dynamice tej krainy. Dzisiaj się trudno było to zatrzymać. Decyzje, które teraz zapadły o izolacji miast, no, pewnie były spóźnione, ale było je szczególnie trudno podjąć wobec tej niezwykłej dynamiki krainy. Dość wspomnieć, że między Mediolanem a Rzymem w ciągu dnia jest ponad 40 połączeń super szybkimi pociągami. Przerwanie tej komunikacji wydawało się czymś niemożliwym, znaczy dla gospodarki, dla życia społecznego. Trzeba było to oczywiście zrobić już dawniej. Więc z jednej strony przepływ, a z drugiej pewien taki partykularyzm rzeczywiście tych regionów, tych republik miejskich odziedziczony z przeszłości.
Tak. Czy można zauważyć, pokusić się taką ogólniejszą uwagę, że epidemia to jest taki, powiedziałem, ciemna strona globalizacji, rewers, tak? Globalizacji jako procesu. procesu, który ma swoje plusy, ale też okazuje się, ma też potężne minusy, co właśnie ta epidemia ujawnia.
Oczywiście tak. Oczywiście tak. I to tak bardzo się przyzwyczailiśmy do swobodnego przepływu osób i towarów, że postawienie tamy, przywrócenie granic wydaje się czymś wręcz fizycznie niemożliwym. Stąd ja przyznaję, że byłem zdziwiony, obserwując sytuację na południowych granicach Niemiec, że nie przywrócono kontroli, że wobec tak poważnego zagrożenia nie zawieszono regulacji związanych z traktatem w Schengen. Być może w takim przekonaniu, że pewne procesy się dokonały i one są już nieodwracalne, że musimy się liczyć z tym, że granice są jedynie pewnym historycznym wspomnieniem. Znacznie łatwiej, jak widać, jest to zrobić Czechom, Słowakom i także władzom naszego państwa.
Moment tak zwanego stanu wyjątkowego, bo niewątpliwie to jest stan wyjątkowy, powoduje racjonalizację struktury zarządzania w sposób niejaki automatyczny. Można by rzec, że w jakimś pewnym sensie rzeczywistość wraca.
Tak. Tak, kiedy teraz patrzymy na, no miejmy nadzieję, sprawne i skuteczne, jak na razie nie można mieć tutaj zastrzeżeń, przeciwnie, pewną ofiarność i skuteczność służb można obserwować. Kiedy wydawałoby się, że państwo służy, no przepraszam, że przywołam ten cytat, nie w intencji polemicznej czy wywoływania dawnych sporów, ale że państwo służy wyłącznie do tego, by była ciepła woda w kranie, no okazuje się, że nie. Państwo to są właśnie także struktury siłowe, to jest wojsko, to jest policja, to jest straż pożarna i tak dalej, które muszą działać jako...
Zalegalizowane narzędzie przymusu, można byłoby tak zaryzykować taką tezę.
W jakimś sensie tak, oczywiście. No chociażby teraz, kiedy na co dzień policjanci sprawdzają, czy osoby poddane kwarantannie domowej w istocie przebywają w swoich miejscach zamieszkania. Ta właśnie skuteczna, obejmująca cały kraj struktura pozwalająca na punktowe działanie, na rozpoznanie sytuacji w całym kraju, no to jest coś rzeczywiście niezbędnego. No też przypomnijmy te drwiny z wojsk terytorialnych, prawda? Jeszcze do niedawna powtarzane. Jakoś w ostatnim czasie nie można już ich na szczęście usłyszeć, no bo okazuje się, że powołanie żołnierzy wojsk obrony terytorialnej na przykład do kontroli węzłów komunikacyjnych lotnisk, no jest czymś, co bardzo ułatwia działania, a być może jeszcze w większym stopniu ich obecność będzie potrzebna.
Czy w takim szerszym planie widać ta sytuacja, jakby pokazuje, co jest istotne, a co nie jest istotne w życiu ludzkim, tak?
Oczywiście. To trzeba byłoby teraz sprawdzić na poziomie doświadczeń poszczególnych ludzi. Myślę, że w ogromnym stopniu powróciła taka po prostu ludzka troska, prawda? Myślę, że coraz częściej dzwonimy do bliskich, do przyjaciół i pierwsze pytanie to jest pytanie o zdrowie, które przestało być takim pytaniem konwencjonalnym. Stało się wyrazem autentycznej.
To dobra uwaga. Troski. Przestało być pytaniem konwencjonalnym. Pytanie o zdrowie. Tak. Mobilizacja społeczeństw europejskich napawa optymizmem mimo wszystko. Ta sytuacja w jakimś sensie to jest sytuacja takiego wybudzenia z onirycznego śnienia, jakie gwarantowała konsumpcyjna cywilizacja, tak? Ale jednocześnie to obudzenie tak świadczy o pewnej jednak sile. Na pewno państw Europy Środkowej.
No, zapukało realne życie. Pozorne spory, czy takie, które miały angażować nasze emocje, angażować nasz czas, one w jednym momencie prysły. Tak, ta bańka przestała istnieć, wróciło realne życie z jego troskami, z jego zagrożeniami, właśnie z tym, co nazwać można odpowiedzialnością za drugiego człowieka, za jego zdrowie, za jego życie.
Sytuacja jest oczywiście zaskakująca i dla rządzonych, i dla rządzących, ponieważ jest absolutnie nowa, tak?
W jakimś sensie nowa, ale to ta nowość może wynika z faktu, że nieco zaniedbana została wiedza o historii, bo oczywiście nie jest to sytuacja nowa. Wielokrotnie przecież z podobnymi sytuacjami ludzkość a bliżej Europejczycy, Polacy, musieli sobie radzić. Pewnie warto po te dawne wzory też teraz sięgnąć i zobaczyć, jak wówczas reagowano.
Znaczy, jesteśmy w sytuacji zdecydowanie bardziej komfortowej, kiedy na przykład przypominam sobie opis zarazy w Atenach, wojnie peloponeskiej Tukidydes, albo kiedy biorę Decameron, Boccaccia, nie?
Tak.
Albo dziennik czasów zarazy Samuela Pepysa,
tak.
Londynu z połowy XVII wieku. No, jesteśmy w sytuacji bardzo komfortowej.
No trudno o tej sytuacji tak mówić, ale zgadzam się. Zgadzam się. No, we Francji Dżuma Alberta Camus powróciła na listę książek najczęściej czytanych i powiedzieć można, że książka, którą czytano alegorycznie, staje się prozą nadzwyczaj realistyczną. Ale to mówię o tym tak z odrobiną ironii, ale myślę, że to bardzo dobrze, bo akurat ta powieść pokazuje taką skalę reakcji na sytuację, z którą dzisiaj się spotykamy, że można, nie powiem wypróbować, bo to nigdy nie jest w pełni możliwe, ale jakby spróbować pomyśleć o swojej reakcji na tle tych, które podaje Camus. Znaczy, ta rola literatury może dotąd lekceważona, że bohaterowie literaccy przeżywają to, co może stać się naszym doświadczeniem, że jakby oszczędzają nam pewnych cierpień.
Pan profesor wieszczy pewną szansę na odrodzenie czytelnictwa masowego. Tak.
To znaczy, na pewno jest to czas sprzyjający zatrzymaniu również. No, niektórzy zostali przymusowo zatrzymani w domach. Sięgnięcie po książkę jest w tym momencie jak najlepszym rozwiązaniem.
Kiedy właśnie użyłem tego słowa, no może nie najszczęśliwszego, że nasza sytuacja w porównaniu z epokami wcześniejszymi jest komfortowa, to wszystkim miałem na myśli jednak tą wielką pracę dokonaną przez oświecenie, przez rozwój naukowy, która wyeliminowała epidemię, albo przynajmniej zmniejszyła znacząco śmiertelność.
Oczywiście. No, przy czym ta bliskość państw, bliskość narodów, ten przepływ osób, z którym dziś mamy do czynienia, jest też nieporównywalny z tym, co działo się w przeszłości. Prawda? Mogliśmy słyszeć o epidemii, która gdzieś 100-200 kilometrów od naszych domów i ona nigdy mogła do nas nie dotrzeć, albo wieść o niej dotrzeć już po wygaśnięciu tamtego ogniska. Dzisiaj to już jest niemożliwe. Właściwie to, co dzieje się, jak widać, 1000, 2000, 5000 kilometrów od nas, dzieje się za ścianą i przyjdzie do nas, przyszło do nas.
Miejmy nadzieję jednak, że teraz znów nauka okaże się skuteczna i naukowcom, tak myślałem o wyborze odpowiedniej muzyki, pomyślałem, że właśnie naukowcom zadedykujemy 41. Symfonię Wiszową Mozarta, no taką zwycięską.
Tak,
i optymistyczną.
To znakomity muzyczny komentarz.
Pierwsze akordy Symfonii Jowiszowej Mozarta są urzekające, przyznacie państwo. Wykorzystam obecność pana profesora w studio do rozmowy o właśnie literaturze w tych czasach, powiedziałbym, no, psychologicznie trudnych. Ubiegły rok był rokiem poświęconym Konradowi. Jest pan znawcą twórczości Konrada, pisarza, który pisał po angielsku, zresztą angielszczyzną znakomitą i który podbił świat. Co było w Konradzie uniwersalne, że przyciąga właściwie do dzisiaj inne nacje. I jest taki bardzo współczesny. On cały czas pozostaje współczesny. Dlaczego?
Pewnie w czasach tak poważnej próby, jak te, które przeżywamy, będzie pisarzem jeszcze bardziej aktualnym niż dotąd. Przypuszczam, że ci, którzy po jego twórczość będą sięgać, no, dostrzegą tę uniwersalność, tę aktualność. Powiedziałbym tak, że przy niezmiernie interesującym anturażu tych powieści, one się wydarzają przecież, ich akcja dzieje się często w egzotycznych krajach, gdzieś na odległych kontynentach, to zawsze są to ludzkie historie związane z takim często nieoczekiwanym, ale bardzo poważnym doświadczeniem, z bardzo poważną próbą. Losy bohaterów Konrada oddają to doświadczenie, które jest naszym udziałem. Bardzo często jego bohaterowie przeżywają...
Dość mocne stwierdzenie, panie profesorze.
No tak sądzę, że Konrad przedstawiał ludzi często bardzo zadowolonych ze swojej pozycji społecznej, przekonanych o tym, że świat jest bezpieczny. Jeśli byli to oficerowie brytyjskiej marynarki, no to powiedzieć można, że mundur, pozycja, tytuł, miejsce w hierarchii.
Kobiety.
To wszystko wydawało się dawać poczucie stabilizacji, satysfakcji. Stoi za mną wielowiekowa tradycja, stoi za mną potęga globalnego mocarstwa. ale często za rogiem ulicy czekała już na bohatera sytuacja, która zupełnie zmieniała jego życie. Kto z nas myślał o tym, jak będzie wyglądać jego codzienność na przełomie lutego i marca, czy w pierwszych tygodniach marca 2020 roku, w grudniu roku poprzedniego? Czy byliśmy w stanie sobie taką radykalną zmianę i taką bliskość zagrożenia wyobrazić, taką powszechność zagrożenia wyobrazić? Oczywiście nie. I z tego względu, między innymi z tego względu, Konrad jest dzisiaj bardzo aktualnym pisarzem.
Czy można by rzec, że jakby jego twórczość to jest konfrontacja jednostki z horrorem historii, ze złem, które jest potężne, a z którym człowiek, znaczy musi się zmierzyć, bo jeśli się nie zmierzy, ma po prostu wyrzuty sumienia. I to jest jakby cały kontrast, tak? Jeśli dobrze charakteryzuje. Myślę tutaj przede wszystkim o Lordzie Jimie. Tak. Jako takiej najbardziej znanej w jego powieści. Notabene kiedyś w lekturach szkolnych, jeszcze pamiętam jak uczyłem w liceum, to omawiałem tę książkę na lekcjach polskiego.
Tak, tak. To powieść, która w polskiej tradycji jest właśnie z tego względu, o którym pan redaktor mówi, szczególnie ważna. Znaczy człowiek, który staje wobec próby i ma dwa wyjścia. Uchylić się, uciec lub spróbować tej próbie sprostać. W bardzo wielu świadectwach czasów wojny pojawia się takie wspomnienie, że przykład konradowski, że przykład Lorda Jima był jakoś zobowiązujący, czy był raczej ostrzeżeniem dla tych, którzy stawali wówczas przed najpoważniejszymi próbami swojego życia. Jakby za sprawą losów bohatera powieści Konrada dowiadywali się albo mogli pomyśleć o tym, jaki jest koszt dezercji. Jak bardzo kosztowne jest to, kiedy człowiek od swoich ludzkich obowiązków się uchyla. Że to nie jest właśnie jakaś decyzja błaha. Przeciwnie.
Nie ma to swoją cenę, tak?
Ma to swoją cenę, taką ostateczną.
Panie profesorze, Konrad był często ekranizowany przez wybitnych, wielkich reżyserów. Ja oczywiście przywołam Czas apokalipsy Coppoli. Rzeczywiście film genialny. Tak jak zresztą opowiadanie, na podstawie którego został napisany scenariusz.
Tak, ja bym też przypomniał przy tej okazji, może nieco zapomniany, czy też uznawany za mniej wybitne dzieło w dorobku wybitnego reżysera, film Andrzeja Wajdy.
Smuga cienia,
tak.
Z Konradem. Znakomity film.
Tak, znakomity film, który też może dzisiaj wydawać się niezwykle aktualny, bo to jest właśnie sytuacja kwarantanny. Prawda? Na statku, no właśnie, w takim spokojnym, zglobalizowanym świecie, kiedy statki kursują według rozkładu.
Tak, pierwsza globalizacja to jest koniec XIX wieku, czyli tak zwany imperializm, tak? Który ogarnia, łącznie z koloniami, który ogarniał cały świat i mówi, że to jest pierwsza globalizacja.
No, bardzo bliskie jest mi zdanie, że Konrad jest pierwszym pisarzem globalnego imperium. Że on, ten, który przybył z zewnątrz, z tych peryferiów świata, przybył z Galicji, przybył z Polski podzielonej między zaborców, że on doskonale zrozumiał charakter tego pierwszego globalnego imperium. No oczywiście pewnie Portugalczycy, Holendrzy zgłosiliby tutaj wotum, zgłosiliby protest, ale patrząc na skalę i też na tę potęgę, tak co dziś nazywane jest przepływami towarów, kapitałów, to oczywiście Anglicy stworzyli pierwsze globalne imperium. Konrad to znakomicie zrozumiał i jego powieści oddają charakter owego zglobalizowanego świata.
A Czas apokalipsy, opowiadanie Jądro ciemności, tak?
Tak.
Proszę, opowiada pan szalenie interesująco, proszę opowiedzieć.
Pewnie trzeba byłoby się skoncentrować na relacji między tymi dwoma wybitnymi dziełami, bo Coppola stanął naprzeciwko Konrada i nie był takim czytelnikiem pokornym. Przeciwnie, wyciągnął z tego opowiadania to, co najbardziej niebezpieczne i też oczywiście dostrzegł taką potęgę uniwersalności tego dzieła. Nie ubrał swej opowieści w kostium XIX-wieczny, tylko przeniósł fabułę w realia XX-wieczne, w realia wojenne.
Wojna w Wietnamie.
Wojna w Wietnamie. Przy czym powiedziałbym, że jest chyba taki zasadniczy spór między Konradem a Coppolą, który widz i czytelnik może dostrzec, może śledzić. Coppola mimo wszystko, także powierzając tę rolę kurca Marlonowi Brando, stał się kimś, kto pokazuje pewną siłę zła. Konrad tymczasem pokazywał raczej to, jego bohater, jego kurs jest człowiekiem wydrążonym, człowiekiem bezradnym, no jest cieniem. Myślę, że warto te dwie postaci z opowiadania i z filmu skonfrontować.
Znaczy, jądro ciemności też uświadamia nam, że ta powłoka kultury, tak, i cywilizacji jest powłoką, no czasami dość powierzchowną, że to są pewne maski, które spadają właśnie w momencie, kiedy konfrontujemy się ze złem.
No i to jest zasadniczy spór dotyczący tego opowiadania. Spór, który się między Konradystami, czytelnikami tego opowiadania toczy od lat. Czy Konrad w istocie pokazywał to, że kultura jest taką wierzchnią warstwą, którą łatwo jest zdrapać, pod którą się nic nie kryje? Rzeczywiście kurs, który trafia do Afryki, wydaje się człowiekiem cywilizowanym, najlepiej wyposażonym do sprostania wszelakim próbom, jakie mu się w życiu przydarzą, a właśnie po jakimś czasie okazuje się cieniem człowieka, jakimś wydrążonym przez zło. Kimś, kto w takim nihilistycznym geście pogrąża się w przemocy. Ale broniłbym chyba takiego stanowiska, przynajmniej jest mi ono bliższe, że
Konrad... Pisze pan to zresztą w swojej książce.
Tak,
ja sobie przypominam. Tak.
Tak, że Konrad pokazuje, że jeśli kultura jest czymś tak delikatnym, to tym bardziej należy o nią dbać. Tym bardziej należy ją pielęgnować. Nie ma złudzeń, że jesteśmy... jakoś przez kulturę wyposażeni, by stanąć wobec każdej próby życia. Tak nie jest.
Dbajmy o kulturę, bądźmy dla siebie delikatni,
tak,
i czuli.
To jest bardzo, bardzo dobra rada. Bądźmy uważni.
Z tych zmagań, o których pisze Konrad, jednostka wychodzi koniec końców zwycięsko.
No, nawet jeśli ten koniec jest związany z po ludzku pojętą klęską, ze śmiercią, to jednak w takim ogólnym rachunku jest to moment, kiedy człowiek może powiedzieć, może pomyśleć o konradowskim bohaterze jako o kimś, kto sprostał czasowi próby.
Na zakończenie witalna, cudowna 39. symfonia S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, nazywana wiedeńską. Dziękuję państwu, dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Kierunek Europa.